No i wielkie emocje i na pewno wielkie, wielkie, wielkie zwroty akcji. To wszystko dzieje się albo działo się, dziać będzie w Pałacu Prezydenckim, nieopodal nas, na krakowskim przedmieściu. Wczoraj liderzy Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej mieli spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzisiaj kolejne partie, Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja, a my porozmawiamy z posłem Koalicji Obywatelskiej. Z nami jest już pan Artur Łącki. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
No, jak nastroje po wczorajszym spotkaniu liderów Koalicji Obywatelskiej prezydentem Andrzejem Dudą?
Nie wiem, jak nastroje po spotkaniu, ale bardzo dobre nastroje po konferencji czterech liderów naszej koalicji, gdzie jasno określono, że kandydatem na premiera z naszej koalicji jest pan Donald Tusk. No i tu jest akurat jednoznaczna sytuacja, więc myślę, że pan prezydent od kilku dni cały czas mówię i apeluję, żeby pan prezydent na to spojrzał. Wszyscy na mnie krzyczą, leje się hejt, więc teraz nie będę mówił, ale...
Ale co pan takiego mówi, że tak hejtują pana?
No hejtują strasznie. No,
a nie co wiem, pan takiego mówi?
Mówię o tym, że koalicja ma możliwość stworzenia rządu, że PiS nie ma możliwości koalicyjnej żadnej. Przez 8 lat rządów spowodowali to, że nikt nie chce z nimi wejść w koalicję. Oni cały czas próbują zaklinać rzeczywistość. I ja to powtarzam i apeluję do pana prezydenta, żeby dał możliwość tworzenia rządu temu, kto może stworzyć ten rząd. I nagle leje się hejt, że przecież nie, że co ty opowiadasz, że zwyczaj jest taki, że musi dostać ten, kto ma najwięcej mandatów. No, to jest tylko zwyczaj, a nie prawo. Ten, który dostał najwięcej mandatów po przeliczeniu Donta, nie ma możliwości koalicyjnej, więc jeszcze raz apeluję teraz z waszej anteny do pana prezydenta, żeby o tym na to spojrzał i jednak pozwolił stworzyć rząd tym, którzy mogą stworzyć i dał możliwość Polkom i Polakom do tego, żeby to już zaczęło działać, żeby można było się starać o środki z KPO, żeby można było rozmawiać z Unią o przyszłym budżecie i żeby można było załatwiać sprawy bieżące.
Powiedział pan o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie stworzyć koalicji, ale jednak nie słyszymy między innymi ustami Rafała Bochenka, który wczoraj był również w Pałacu Prezydenckim, że jednak rozmowy trwają, że jeszcze może nie wszystko stracone, że jednak rozmowy się toczą, że może jednak uda się tę większość w Sejmie jakoś zdobyć. Pan to wie, że tak nie będzie? Czy pan wierzy, że tak nie będzie?
Oczywiście ja nie jestem w ścisłym kierownictwie Koalicji Obywatelskiej. Nie biorę udziału w tych wszystkich rozmowach, ale jestem posłem teraz już drugiej kadencji. Rozmawiam z moimi kolegami posłami. Tak się złożyło, że z lewicy rozmawiam z posłami, którzy akurat uczestniczą w tych rozmowach. I z posłami z PSL-u, którzy też uczestniczą w tych rozmowach. Każdy z nich mówi o tym jasno i wyraźnie, że nie ma możliwości, żeby ktokolwiek z ich partii czy z ich ugrupowania rozmawiał z PiS-em na temat stworzenia jakiejkolwiek koalicji. Mało tego, oni o tym mówią w telewizjach, w radiach, mówią o tym publicznie. No więc nie rozumiem sytuacji takiej. Znaczy rozumiem, pani redaktor, ale nie przyjmuję tego. Rozumiem, że pan prezydent próbuje dać czas swojemu ugrupowaniu politycznemu po to, żeby jeszcze przez miesiąc czy półtora, czy nawet dwa wziął pensję, po to, żeby jeszcze przez miesiąc, półtora czy dwa wziął jakieś dodatki z tytułu tego, że są w radach nadzorczych, po to, żeby jeszcze przez miesiąc, półtora można było zaklinać rzeczywistość, że to...
Panie pośle, rozumiem, że pan nie zakłada tego, że będzie po prostu rząd mniejszościowy w Polsce. Przecież nieraz rządy mniejszościowe w Polsce bywały z lepszym, gorszym skutkiem, ale rządziły. Nie będzie rządu mniejszościowego? Kategorycznie pan to wyklucza?
Nie w tym wypadku. Tak jak powiedziałem na samym początku, PiS przez 8 lat tak rządził, tak trwał władzę, że nikt nie będzie chciał podnosić ręki za czymkolwiek, co PiS będzie chciał uchwalić.
No czyli, czyli będzie rząd mniejszościowy, który ma poparcie u prezydenta, chociaż tyle, tak? Będą rządzić przez kilka miesięcy i później co? No bo załóżmy taki scenariusz.
Rządzić nie będą. Przez te dwa, mniej więcej tak jak liczę, do połowy grudnia, gdyby pan prezydent dał im możliwość tworzenia rządu, no to będzie po prostu, będą przepychanki. Nie będzie żadnego rządzenia. No, nie będzie żadnych decyzji nie będą mogli podejmować. Nikt nie będzie rozmawiał na temat przyszłorocznego budżetu, bo przecież nie będzie można go uchwalić. To będzie to po prostu zapychanie dziur i możliwość jeszcze czerpania z kasy państwowej dla ludzi, którzy już nic nie mogą zrobić.
Panie pośle, a czego przede wszystkim wczoraj dotyczyły te konsultacje Koalicji Obywatelskiej z prezydentem?
Nie pani, to trzeba zapytać pana prezydenta, bo oczywiście pan prezydent ma prerogatywy, ma prawo takie konsultacje zrobić i żeby się coś tam dowiedzieć. Ale,
no, ale co pana koledzy w koalicji mówili? No jak to spotkanie? In plus, in minus, zadowoleni, mniej zadowoleni, jakie były tematy?
Ja nie jestem w Warszawie, ale oczywiście dzwoniłem do kolegów, którzy są w Warszawie i powiedzieli, że to tak naprawdę to były takie spotkanie na kawie przy herbacie i koniec i wszystko. I tak to wyglądało.
Niezadowoleni wyszli z tego spotkania?
Nie to, że niezadowoleni. No nic nie wniosło. Nic nie wniosło, nic nie przyniosło. Wymiana kurtuazyjnych zdań, zwrotów, krótka rozmowa i koniec.
Ale rozumiem, że jakieś tematy były przewodnie, czy tylko rozmawiano o pogodzie?
No, tak głęboko to ja już pani nie powiem, bo o to nie pytałem, ale jak ja odniosłem wrażenie z rozmów z kolegami, którzy są bliżej, że tak powiem, pana przewodniczącego, no to była taka rozmowa o pogodzie i o tym, co to się tam dzieje dzisiaj.
A skąd wieje wiatr, może
w przyszłości
panie
pośle? Nie było.
Z kolei przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili, że były to rozmowy na temat wojny na Ukrainie, że były to rozmowy na temat sytuacji w Strefie Gazy, że były to rozmowy na temat bezpieczeństwa. Rozumiem, że w Koalicji Obywatelskiej takich rozmów nie było.
No może PSL, może przedstawiciele PiS-u z panem prezydentem o tym rozmawiali, ale też nie wydaje mi się, będą opowiadali różne dziwne historie.
Spotkanie trwało prawie godzinę. To trochę długo jak na rozmowę o pogodzie przy kawie i herbacie, panie pośle.
Wie pani, na spotkanie poszło raz, dwa, trzy, cztery osoby. To trzeba się przywitać. To trzeba z każdym zamienić dwa, trzy zdania. To trzeba skomplementować jedną, drugą kobietę. To trzeba jeszcze coś powiedzieć. To trwa wtedy. No i godzinka mija szybko.
Godzinka mija szybko. Jakby Artur Łącki był na spotkaniu, to co by powiedział prezydentowi?
Co by powiedział panu prezydentowi? No ja myślę, że akurat to też nie musiał mówić pan przewodniczący Tusk, ale pewnie w tym spotkaniu akurat to jakby ciążyło na spotkaniu, że przyszedł szef koalicji, która wygrała wybory. I to znacznie, jeśli chodzi o mandaty.
Ale jak wybrała? Przecież to są trzy różne listy, panie pośle. To jakby była jedna, to bym mówiła, że wygrała, ale są przecież trzy różne. To chyba
nie,
jednak...
to widzę, że pani redaktor też tak próbuje trochę zaklinać rzeczywistość.
Jakby no ale pani... jak? Ale nie zdecydowali się państwo na jedną listę z jakichś powodów.
Zdecydowali nasi koalicjanci na to, żeby była jedna lista. Czy było to dobrze, czy nie, to już jest po sprawie. No, wygląda na to, że akurat wyszło dobrze.
No ale jednak suwerenna ale Polska, czy Solidarna Polska, jak inni wolą, jednak znalazła się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Tak, nie wystawili oddzielnej listy, panie pośle.
Ale jak wszyscy słyszeli w tych wyborach, każdy z tych z szefów tej partii, i pan Czarzasty, i pan Kosiniak-Kamysz, i nawet pan Hołownia, mówili, że po wyborach rządzimy razem. Czyli ludzie wiedzieli, kto idzie do wyborów, jak idzie do wyborów i kto będzie rządził.
A ja powiem panu, że myślę, że ludzie nie wiedzieli. Widzieli trzecia droga i myśleli sobie, ani PiS, ani koalicja. Trzecia droga. Inna droga, lepsza
tak,
droga.
Tak, słyszę to od paru dni, że tak interpretują dziennikarze te wybory, ale ja, moje otoczenie i ludzie, z którymi ja rozmawiam, odbierali to dokładnie.
Ale gdzieś tak się pojawiła jednak obawa, że nie będzie tej większości, jak będzie jedna lista, że jednak rozbicie to na trzy kolejne, na trzy różne listy dawało państwu oddech, dawało państwu lekkość, łatwość w przekonywaniu wyborców.
Pani Sena, ja byłem zwolennikiem jednej listy akurat. Rozmawia pani ze zwolennikiem jednej listy.
No ale jednak Donald Tusk się na to nie... Donald Tusk jest osobą, która się kojarzy z polityką, tak jak pan powiedział przed wejściem na antenę, że już niektórzy, którzy są bardzo długo w Sejmie, to nie powinni tak długo w Sejmie być. A Donald Tusk jest tą twarzą w polityce już bardzo, bardzo, bardzo dobrze znaną i z różnych lepszych, gorszych momentów, więc chyba to było celowy najpierw, jednak zamiar braku wspólnej listy.
Najpierw o tym pierwszym wątku, który pani podjęła, co powiedziałem przed wejściem na antenę. Tak, ja jestem zwolennikiem tego, że nie tylko władza wykonawcza powinna mieć ograniczoną kadencyjność, ale też władza ustawodawcza. Nie jest dobrze, jeśli ktoś jest posłem i radnym przez całe życie, bo to chyba nie o to chodzi. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
Że zawód polityk to zły zawód? Zawód polityk to zły zawód?
Nie, no zawód polityk to jest dobry zawód, ale zawód polityk to nie znaczy, że ten zawód polityk trzeba wykonywać na stanowisku posła czy radnego przez całe życie. No przecież to są też, że tak powiem, stanowiska obok tych i też się wykonuje ten zawód polityka. Ale chodzi mi o to, że człowiek w pewnym czasie wchodzi pani do polityki.
No ale pan, panie pośle, od 20 lat jest w polityce. Przecież pan był i radnym i w Rewalu. Później był pan radnym powiatu gryfickiego, więc pan cały czas jest też tym politykiem. To pan mówi o sobie trochę poniekąd.
Zmieniałem.
A co pan zmieniał? Pan po prostu pnie się po tej drabinie cały czas wyżej od radnego sołeckiego, później powiat tak. Gryficki. To pan mówi o sobie, panie pośle.
No może i tak, może i ma pan
co teraz?
Się nad tym zastanowić, że tu nie ma. Tak. A jeśli chodzi o pana przewodniczącego Tuska, tak, fakt, on jest w polityce bardzo długo, ale są też osoby, które są...
No pan jest 30 lat, panie pośle, w polityce. A Donald Tusk ile?
Panie co, że nie myślałem o tym w ten sposób, ale ma pani rację, już jestem 30 lat w tej polityce.
No, więc panowie się po prostu ręka w rękę idą.
Donald Tusk jest chyba trochę więcej, niedużo, trochę więcej.
A to dinozaury polityczne, można powiedzieć, panowie.
Tak, jestem od początku w Platformie Obywatelskiej. Nie jestem, jak to ktoś niedawno powiedział, osobą multipartyjną.
No pan jest, panie pośle, pan 20 lat w Platformie Obywatelskiej jest, tak? No, to Platforma w sercu.
No tak, Platforma w sercu. Nie wiem, czy pani widzi i na sercu też tutaj mam.
Widzimy. Państwo nie tylko mogą nas słuchać, ale także oglądać. Panie pośle, to wróćmy już dosyć tych wycieczek personalnych. Roman Giertych jest również politykiem związanym z Koalicją Obywatelską. Wrócił po wielu latach. No i jakie pan stanowisko dla niego widzi? Bo pojawiają się informacje, że jednak prokurator generalny, jak mówi pani Żukowska, to wcale nie jest zły pomysł dla Romana Giertycha.
No i wie pani co, jak się nigdy nie zgadzam, rzadko zgadzam się z panią poseł Żukowską, to tutaj mu się zgodził, że to całkiem byłoby dobre stanowisko dla Romana Giertycha.
A dlaczego?
Dlatego, że zacząłby działać na rzecz naszych niektórych postulatów, czy tych stu, których mamy zrobić, w których my mówiliśmy o tym, że rozliczymy każdą ukradzioną, każdą zdefraudowaną, każdą zmarnowaną złotówkę przez polityków PiS. Myślę, że pan Roman Giertych poradziłby z tym sobie bardzo dobrze.
A czy to nie jest tak, że prokurator generalny, o co państwo zawsze apelowali, o czym państwo zawsze głośno mówili, powinien być apolityczny?
No, pan Roman Giertych jest taki trochę multipartyjny.
No nie tak jak pan. No nie tak jak pan, panie
pośle. Tak jak ja. Czyli można powiedzieć, że to jest osoba, żartując, skoro był w tylu partiach, to taki polityczny nie jest. Nie, ale to niezbyt udany żart. Tak, no oczywiście może pani tak zakładać, tylko że jesteśmy akurat w okresie, w którym powinniśmy posprzątać po władzy PiS-u, a sprzątanie polega na tym, że muszą to zrobić osoby, które wiedzą, jak się za to zabrać. Myślę, że pan Roman Giertych mógłby to zrobić, ale oczywiście w szeregach Platformy Obywatelskiej jest wiele osób, które mogą te stanowisko...
A kto na przykład byłby też objąć. Dobrym...
Ja swoje zdanie powiedziałem, że oczywiście zgadzam się z panią Żukowską, że on byłby dobry, ale nie jestem osobą decyzyjną. Myślę, że pan Roman Giertych będzie posłem, ale będzie szeregowym posłem, a nie prokuratorem generalnym.
A kogo by pan widział na stanowisku prokuratora generalnego, apolitycznego, tak jak państwo chcieli zawsze?
Co nie wiem. Zadaje pani trudne pytania. Nie wiem.
Ale to jakie? No jak Roman Giertych, dobry prokurator generalny, to tam może jeszcze ktoś się znajdzie.
Na stanowisku ministra sprawiedliwości.
O, no to proszę, kogo by pan widział?
Na stanowisku ministra sprawiedliwości oczywiście mamy wielu kandydatów, od posła Stanisława Nitrasa przez posła Myrchę, poprzez pana posła Brejzę. Wielu mogłoby. Oni już nie muszą być apolityczni, prawda? I myślę, że oni poradziliby sobie z odszukaniem osoby w szeregach prokuratorów, która mogłaby być apolityczna i zająć stanowisko prokuratora generalnego.
A jak pan myśli, czy Sławomir...
Bo my oddzielimy te, bo jeszcze było tak? Jasne. Oddzielimy te stanowiska. To jest pewne. Nie będzie już minister sprawiedliwości od razu prokuratorem generalnym.
No to ten Roman Giertych trochę się tam niezbyt wpisuje jako apolityczny prokurator generalny. A czy widzi pan powrót Sławomira Nowaka do rządu?
Nie, to jest, nie wiem, to jakieś plotki, na pewno nie.
Na pewno
nie. Na pewno nie, chociaż nie uważam, żeby Sławomir Nowak zrobił jakąś straszną rzecz, bo nie wiem, czy pani wie, ale zostały umorzone wszystkie sprawy na Ukrainie, którą mu zarzucała polska prokuratura, i ci, którzy mu to zarzucali, zdaje się, zostali osądzeni i siedzą w więzieniach ukraińskich, także żeby było jasne.
A na Ukrainie kto siedzi, kto nie siedzi, kto rządzi, to kto nie ale rządzi, tak oligarchowie i tak dalej, więc myślę, że Ukraina jako kraj związany z wymiarem sprawiedliwości nie jest przykładem dobrym do... Nie jest. Ale druga sprawa chyba, o której bardzo często się mówi, no to co z tymi pieniędzmi, panie pośle, z KPO, bo przecież miały tak szybko się pojawić, to za ile one będą już tutaj nad Wisłą, co?
Pani redaktor, ja pierwszy raz chyba jestem z panią na antenie, ale z tego, co rozmawiamy, to widzę, że jest pani inteligentną osobą, więc dobrze pani wie, że to była przenośnia. Nie chodziło o jeden dzień po wyborach, tylko chodziło o jeden dzień po tym, jak już będzie pan premier umocowany i mógł rozmawiać. Chociaż dzisiaj, zdaje się, jedzie do Brukseli, już zacznie rozmowy, bo to już po wczorajszej wypowiedzi koalicjantom wiadomo, że już w jakimś sensie jest umocowany i może rozmawiać. Więc jest to wykonane. Wczoraj koalicjanci potwierdzili, że ich kandydatem na premiera jest pan Donald Tusk. Pan prezydent może oczywiście odwlekać, ale generalnie nawet jeśli będzie odwlekał tyle, ile czasu może, więc w połowie grudnia najpóźniej pan Donald Tusk będzie prezydentem, przepraszam, premierem.
Takie są te plany, panie pośle.
Do Brukseli i zaczyna o tym rozmawiać. Tylko żeby znowu nie było tak, że ktoś powie, ach, to była polityczna sprawa, bo pojedzie i załatwi. Nie, pojedzie, będzie rozmawiał, co mamy zrobić, jakie ustawy przeforsować, co zrobić, żeby te środki z KPO, ale też środki z nowego rozdania budżetowego Unii Europejskiej odblokować i zacząć z nimi rozmawiać, bo to są dwie różne sprawy, dwa różne wielkie pieniądze i to musimy pozyskać dla Polski, bo mamy problem teraz z inwestycjami, szczególnie wewnętrznymi.
A CPK właśnie, bo wczoraj ogłoszone informacje o inwestorze, o nowej firmie, która zainwestuje pieniądze w Centralny Port Komunikacyjny, a jaka powinna być przyszłość CPK, panie pośle?
I jeszcze raz nie usłyszałem coś.
Jaka powinna być przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Nie wiemy tego, pani redaktor, dlatego że my nigdy nie dostaliśmy dokumentów związanych z CPK. My prosiliśmy o to, żądaliśmy, żebyśmy dostali od pana Chorały dokumenty, co się robi, jak się robi, z kim się rozmawia, ile to ma kosztować, jak to ma wyglądać. I nie dostaliśmy nic jako opozycja i dlatego my to najpierw zobaczymy, ile to ma kosztować. Kto robił różne projekty, kto mówił o tym, dlaczego budujemy w tym miejscu. Jeśli przejrzymy całość, stwierdzimy, że można to zrobić i jest na to inwestor, to na pewno to zrobimy.
No ale to musi pan się pokłócić z panem Maciejem Laskiem z Koalicji Obywatelskiej, który już wczoraj poinformował, że Centralny Port Komunikacyjny nie powstanie na pewno.
A no widzi pani, to tego nie słyszałem. Widocznie pan Maciej Lasek, mój kolega i przyjaciel, może już jakieś dokumenty z tym związane ma. Ale widzi pani, jak to jest. Do wyborów nic się o tym nie mówiło, a po wyborach nagle się okazało, że jest jakieś konsorcjum i to bardzo bogate, które chce za to zapłacić. Ja mówię tak, no karty na stół, pokażcie to.
Stawiamy kropkę. Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, poseł drugiej kadencji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszam państwa już na wiadomości.